Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Witam bardzo serdecznie na naszej antenie po raz drugi w trakcie Mundialu. Nasz gość, a więc dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jakubie, w naszym pierwszym spotkaniu postawiłeś na Anglię. Powiedziałeś, że Anglia może być mistrzem świata. Anglia spełnia te oczekiwania. Jaka jest siła tych właśnie synów Albionu? Spełniają twoje nadzieje?
No zgadza się, podczas naszego spotkania ja powiedziałem, że może niepopularny kandydat, o nim się nie mówi, ale Anglicy, jak sobie prześledzimy te ostatnie turnieje z ich udziałem, to też nie ma w tym żadnego przypadku, bo w 2018 roku dotarli do półfinału, tam przegrali z Chorwatami, też później porażka w meczu o trzecie miejsce. Ostatnie dwa turnieje z cyklu Euro to finały, ten z 2021 roku przegrany na karne na Wembley z Włochami, no i ten sprzed dwóch lat z Berlina, gdzie ulegli Hiszpanom, a na poprzednim mundialu w Katarze też dotarli do fazy ćwierćfinałowej, przegrali w niej z Francuzami 1-2, ale też Harry Kane tam w 80 chyba jakiejś 5 minucie miał rzut karny i go przestrzelił, więc niewiele brakowało, żeby doprowadzić jeszcze do grywki. No i to, co mówiłem ostatnio, no Anglia jednak, jak spojrzymy sobie na tą drużynę, ma bardzo ciekawych piłkarzy. Trener Thomas Tuchel też podjął wiele kontrowersyjnych w opinii wielu ekspertów decyzji, pozostawiając niektórych zawodników w Anglii, w domu, nie zabrał ich na mundial. On to tłumaczył, że on potrzebuje nie gwiazd, a zespołu. No i ten zespół na razie się odpłaca tym, że dotarł do półfinału. Tuchel też jest takim trenerem, który w tych fazach pucharowych bardzo dobrze sobie radzi. Wystarczy wspomnieć, że dwukrotnie dotarł ze swoimi drużynami do finału Ligi Mistrzów, kiedy prowadził PSG, był w finale Ligi Mistrzów w tym covidowym sezonie, ale rok później już normalnie z Chelsea awansował do finału, tam pokonał Manchester City. No i jest pragmatycznym trenerem, który myślę doskonałym taktykiem, który umie ustawić swoją drużynę, i Anglia może nie gra jakoś pięknie na tym mundialu, ale na pewno skutecznie, i też jak sobie prześledzimy te mecze z ich udziałem, zwłaszcza w fazie pucharowej, to oni potrafili wyjść naprawdę z dużej opresji, bo praktycznie każdy z tych meczów w pucharowej fazie pokazał, że ich charakterem i umiejętnościami oni potrafili odwrócić losy spotkań, czy to z Kongiem, czy
z Meksykiem.
Z Norwegią, tak.
No z Meksykiem
tam wprawdzie bronili wyniku, no ale grali w dziesiątkę i naprawdę heroiczna postawa w defensywie pozwoliła im to zwycięstwo 3-2 dowieść do końca, także trudno dzisiaj wskazać, kto będzie faworytem tego półfinału, Anglia czy Argentyna. Mecz wielu podtekstów, no bo jak sobie spojrzymy przecież też historycznie, wojna o Falklandy.
40 lat temu.
Tak, wojna o Falklandy, więc tych podtekstów i specjalnie chyba nikogo nie będzie trzeba do tego meczu motywować, a i też historycznie przecież słynny mecz Ręka Boga sprzed 40 lat, tak jak powiedziałeś, więc na pewno tych, im bliżej tego meczu, tym takich różnych smaczków będzie jeszcze więcej.
To jest właśnie ciekawe, czy ten trener Thomas Tuchel na przykład w jakiejś takiej odprawie motywacyjnej puści swoim kadrowiczom mecz z 86 roku Estadio Azteca, wtedy to był ćwierćfinał, i Anglia, która przegrywa z Argentyną. Tak jak mówisz i tak jak wszyscy wspominamy, ręka Boga, bo być może dziś tej bramki by nie było, VAR pewnie by wskazał, że Maradona jednak rzeczywiście przekroczył przepisy, ale geniusz chyba coś wiedział, że zrobił coś nietaktownego dla ukochanej dyscypliny i później, chwilę później stworzył wielki, wspaniały rajd nazwany najpiękniejszym golem w historii Mistrzostw Świata, a więc właśnie kiedy to strzelił gola chwilę po tej ręce, i później Gary Lineker już Anglikom czasu nie starczyło. Puściłbyś taki mecz na przykład dumnym synom Albionu na zasadzie: zobaczcie, jak nas kiedyś Argentyna przejechała, przerysowała. To byłby dobry motywator?
Ja myślę, że w przypadku reprezentacji Anglii, która od 60 lat czeka na triumf na arenie międzynarodowej, to tej motywacji na pewno tam nie zabraknie. Pewnie się pojawił jakieś takie smaczki z tego meczu, ale żaden z tych piłkarzy, których oglądamy na amerykańskich boiskach, on wtedy nawet nie żył. Pewnie żaden z nich nawet tego meczu w całości nie obejrzał. Pewnie może jakieś fragmenty. Więc może to nie być kluczowy taki element motywujący, myślę, dla piłkarzy Anglii, bo też pamiętajmy, jednak selekcjoner Tuchel to nie jest Anglik z krwi i kości, jest to jednak Niemiec, więc on też pewnie na różnego rodzaju aspekty może inaczej patrzeć i pewnie w inny sposób będzie motywował swoich piłkarzy.
Argentyna, ta, która broni mistrzowskiego tytułu, ale no, to jest jedna wielka historia, to co się dzieje teraz na tym mundialu, a więc te dogrywki, te nieoczywiste, niesamowite gonitwy wyniku, tak jak z Egiptem z 0-2 na 3-2. Jak ty patrzysz na Argentynę? Bo są takie głosy, które mówią, że mundial jest ustawiony pod Argentynę, co pewnie... No, nie ma miejsca z faktami, prawda, bo to rzeczywiście bardzo naciągana teoria, aczkolwiek z drugiej strony tej Argentynie bardzo jakby wiele czynników pomaga, ale chyba nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że najważniejsza jest u niej ta waleczność, no i to, że mają tego rzeczywiście wodza w postaci Messiego. Czy ta Argentyna swoją grą oczarowuje mimo wszystko, goniąc te wyniki, czy jednak męczy? Jakie ty masz zdanie?
Przede wszystkim najpierw bym cofnął się jeszcze do grudnia ubiegłego roku i losowania w ogóle finałów Mistrzostw Świata, kiedy FIFA pierwszy raz rozstawiła drużyny przed losowaniem, co też zagwarantowało, że te rozstawione drużyny wszystkie znalazły się w półfinałach. Cztery zespoły, to pozwoliło uniknąć na wcześniejszej rywalizacji tych konfrontacji, czy to Hiszpanów z Francuzami, czy Anglików z Argentyńczykami. Więc tutaj też FIFA troszeczkę sztucznie próbowała doprowadzić do momentu, że w tych decydujących meczach pojawiły się cztery najlepsze w rankingu FIFA zespoły. A już wracając do Argentyny, to Argentyna nie jest na pewno po tych meczach, które widzieliśmy, nie stawiałbym ich jako murowanych faworytów do zwycięstwa. Wprawdzie w każdym z tych poprzednich spotkań, które rozegrali na mundialu tegorocznym, można było mówić, że są faworytami, ale ta rola faworyta przychodziła im bardzo, bardzo trudno, bo pamiętamy już i mecz z Republiką Zielonego Przylądka, i czy mecz z Egiptem, gdzie Egipcjanie naprawdę postawili bardzo, bardzo trudne warunki, no ale na pewno czego Argentynie nie brakuje, to jakości. Tam jednak jest tylu zawodników tak znakomicie wyszkolonych technicznie, tak znakomicie grających, że ta wyższość właśnie w postaci tych jakości zawodników pozwala im te spotkania przepchnąć niejednokrotnie, i też tą wiarą w swoje umiejętności. I przyznam, że w tym meczu z Egiptem, kiedy było już 2-0, ciężko było oczekiwać, że Argentyńczycy będą w stanie te losy tego meczu odwrócić, ale już po pierwszej bramce weszła w nich dodatkowa energia, a jak już wyrównali nam 2-2, to ja już byłem przekonany, że oni ten mecz wygrają. Więc no, Argentyńczycy na pewno, tak jak powiedziałem wcześniej, nie przekonują jakoś specjalnie. Nie prowadzą tych meczów tak, że mają przygniatającą przewagę, bo nawet ten mecz ćwierćfinałowy ze Szwajcarią wcale absolutnie nie wskazywał na to, że Argentyna ten mecz łatwo wygra. Więc no, zobaczymy, jak będzie z Anglią. Na pewno to będzie bardzo interesujące widowisko i myślę, że tutaj mimo wszystko szanse są wyrównane, może z lekką przewagą Anglików.
Argentyna, jak już strzela gole, to strzela je piękne. Natomiast ja jestem wiernym obserwatorem i stałym obserwatorem studia Mundial TVP Sport. I Rafał Rostkowski zawsze wszystko wyjaśnia tak, że już nie mam wątpliwości po analizie właśnie naszego byłego sędziego. I teraz pytanie mam, Kuba, takie. Czy gdzieś cała ta historia tej Argentyny nie zaczęła się od tego, że w meczu Argentyna-Algieria Lionel Messi nadepnął na rywala, sędziował Szymon Marciniak nie pokazał żadnej kartki. Gdyby zaczęło się od kartki na przykład żółtej, bo rzeczywiście na czerwoną Messi pewnie wtedy nie zasłużył, tak jak na przełomie tych studiów mundialowych usłyszałem takie pojęcie kartka pomarańczowa, być może mu się wtedy taka należała. Ale jak myślisz, czy Szymon Marciniak wtedy powinien pokazać minimum żółtą kartkę Messiemu?
Trudno tutaj decydować. Ja nie chciałbym się też specjalnie mądrzyć, bo ani nigdy nie byłem sędzią, ani na pewno nim nie będę. No ale jak wiadomo, każdy jest kibicem i każdy ma jakąś swoją interpretację danych sytuacji. Myślę, że gdyby to był pewnie inny piłkarz, może by ta ręka sięgnęła do tej kieszeni, gdzie jest czerwona kartka. W ogóle na tym mundialu jest bardzo dużo kontrowersji, jeśli spojrzymy na pracę arbitrów, czy to właśnie przy przyznawaniu kartek, czy dyktowaniu karnych, czy odwoływaniu bramek z tytułu spalonego. No już nie będę wchodził w te historie, bo wszystko zostało powiedziane po anulowaniu czerwonej kartki dla Baloguna, więc naprawdę na pewno to, z czego ten mundial możemy pamiętać, będziemy pamiętać, to z takich właśnie historii, które troszeczkę takiego cienia na sam turniej położyły. Tak jak pamiętamy turniej z 2002 roku, kiedy sędziowie ciągnęli za uszy Koreańczyków, którzy też do półfinału przez to dotarli.
Piłka się obroniła, bo Brazylia wtedy rzeczywiście miała fantastyczną drużynę. Ronaldo, il fenomeno, prawda, doprowadził tę drużynę do mistrzostwa, ale przecież tam był Ronaldinho, Rivaldo, Kaka i Cafu i tak dalej, Roberto Carlos. Więc ja myślę, że się piłka i też tutaj na tym mundialu w jakiś sposób broni, no bo Belgia, choćby Trump wykonał jeszcze 15 telefonów, to i tak Belgia zmiotła te Stany Zjednoczone po piłkarsku. Natomiast rzeczywiście analizowaliśmy sytuację też z bramką dla Argentyny na 3-2, czy jednak nie powinien być odgwizdany faul właśnie dla Egiptu, VAR i tak dalej. Jestem przekonany, że druga żółta kartka Embolo wczoraj się w niedzielę, w sobotę, dobrze mówię, czyli
z soboty na niedzielę.
Z soboty na niedzielę, dokładnie, dziękuję ci bardzo, Kuba, to się wszystko już zlało. Ale należała się po prostu za tragikomedię, jeśli chodzi o po prostu wymuszenie, tak zwane padolino, prawda, popularne w Polsce. Więc ja myślę, że tutaj piłka nożna w jakiś sposób się broni. Natomiast chciałbym ciebie zapytać, czy mimo wszystko za naszą ekipą sędziowską nie ciągnie się jednak sytuacja być może właśnie z meczu z Argentyna-Algieria. No i później też trudna do powzięcia sytuacja, ale jednak, a więc spalony zawodnika w Egiptu w meczu, przepraszam, zawodnika Iranu w meczu z Egiptem i nieuznany rzut, nieuznana bramka. Tomasz Liskiewicz tłumaczył, że czubek buta jest czarno-białe i rzeczywiście tak jest. Natomiast wiemy, że w obsadzie sędziowskiej na półfinały, pierwszy półfinał poprowadzi sędzia z Salwadoru Barton, natomiast w drugim nie wiemy kto, a cały czas czekamy na naszą obsadę. Później zostanie jeszcze tylko mecz o trzecie miejsce, ewentualnie finał. Czy jednak za polskimi sędziami, za Szymonem Marciniakiem coś takiego... No coś się nie ciągnie na tym mundialu po prostu, gdzie my nie widzimy w obsadach właśnie naszej ekipy. Jakie masz zdanie?
Na pewno ta sytuacja z Messim i tego pierwszego meczu z Algierią to była taka, powiedzmy, pierwsza większa kontrowersja tego turnieju, więc też ją pewnie się bardziej pamięta, zwłaszcza, że ona dotyczyła Messiego. Ale jak sobie przypomnimy ten mundial w Katarze, to tam też Szymon Marciniak miał dość długą przerwę pomiędzy tymi meczami fazy grupowej i też czekaliśmy, kiedy on dostanie nominację na kolejne mecze. Turniej trwał, mijały kolejne rundy, a tak jak Szymon Marciniak nie sędziował, tak nie sędziował. I tutaj mamy trochę podobną sytuację. Nie sądzę, żeby FIFA też przetrzymywała sędziów, dużą grupę sędziów, jakby nie było, w Stanach Zjednoczonych, w oczekiwaniu na to, czy będą obsadzeni w tych najważniejszych spotkaniach. Tam na pewno zostało ich naprawdę bardzo wąska grupa. Na pewno jest w niej Szymon Marciniak i myślę, że te szanse Szymona na przejście do historii z sędziowania drugiego z rzędu finału mundialu są na pewno bardzo duże, bo też FIFA raczej w tych meczach o trzecie miejsce to jednak daje szansę sędziowania takim arbitrom powiedzmy młodszym, przed którymi jeszcze jest wiele lat ciekawej kariery. A może dla Szymona byłoby to takie zwieńczenie jego naprawdę kapitalnej kariery i trzeba by było wtedy powiedzieć, że jest to no, chyba najlepszy arbiter w historii, bo nigdy
Historii.
wcześniej się nie
Za
zdarzyło, żeby...
koliną. Poza
Tak.
koliną, żeby przed
To
szefem nie
pytanie, czy
wszedł.
będzie chciał mu obsadzić go w finale, no ale no
Właśnie.
zobaczymy, no też się dużo mówi, że nie powinien sędziować już Argentynie, na razie nie znamy obsady sędziowskiej tego półfinału Argentyna-Anglia, może jednak to będzie ten mecz, wiemy, że Szymon Marciniak no, też tych meczów Argentynie sporo komentował, a tych
Sędziował.
kontekstów i tak jest,
Tak.
przepraszam, sędziował, a tych kontekstów i tak jest sporo, jak już mówiliśmy, czy Falklandy, czy Ręka Boga, więc no zobaczymy, zobaczymy. No i jak teraz nie będzie Szymona w półfinale, no to na pewno myślę, no, te szanse na finał będą większe niż mniejsze.
Jeszcze 98 rok i też przecież czerwona kartka Beckhama, prawda, w meczu Argentyna-Anglia. Co później w filmie dokumentalnym Beckham bardzo opowiadał i tak przeżywał. Ale Kuba, jeśli pozwolisz, to ja bym chciał tak na styku telewizji i piłki nożnej, a więc linka od Spider-Cama, która zagrała, dostała asystę przy bramce Bellingama. Czujnik, który jest w piłce, tego nie poczuł, mimo że wyczuł włosy Matanowicza, prawda, i nie została uznana bramka dla Chorwacji, to tutaj lina od Spider-Cama nie została po prostu wyczuta, jeśli chodzi o system, który jest w piłce, ten technology. Powiedz, jakie ty masz odczucie co do tego? Czy rzeczywiście, no bo był kontakt, to ewidentnie, no widać, zresztą ten Spider-Cam, prawda, robi na pewno fantastyczne zdjęcia, a w tym momencie i co by trzeba było zrobić?
Ja tutaj powiem, nie będę całego kawału opowiadał, ale jest taki kawał,
Proszę.
który się kończy słowami niesmak pozostał. Więc tutaj na pewno można tak powiedzieć, jak i nie tylko w tym meczu, ale to, co już rozmawialiśmy, no wiele było sytuacji, które pewien taki niesmak i pole do takiej szerokiej interpretacji, do szukiwania się jakichś układów czy chęci tego, że FIFA ciągnęła ten czy inny zespół za uszy w turnieju. Jeżeli w przepisach piłka dotknie ciała obcego, czy tak jak się odbije od sędziego na boisku, które jest uznawane jako ciało obce, gra jest zatrzymywana, jest rzut sędziowski, więc jeżeli tutaj było dotknięcie, ja dzisiaj jeszcze raz oglądałem sobie te powtórki z tej kamery, powiedzmy, prowadzącej mecz telewizyjny, to gdybyśmy nie wiedzieli, to naprawdę ciężko tam zauważyć odbicie czy dotknięcie tej linki i że ta piłka zmieniła tor lotu, ale taka powtórka była z bramki, tam faktycznie widać, że ona nagle, nienaturalnie piłka lecąca nagle zaczyna spadać, jakby w taki nienaturalny sposób, więc ten czujnik, czy zadziałał, czy nie zadziałał, trudno to oceniać, bo chyba nikt, ani ty, ani ja, ani nasi widzowie czy słuchacze, oni nie widzieli tego faktycznie, jak ten czujnik, jak ta technologia działa na co dzień, więc nałożyć na transmisję telewizyjną jakąś grafikę przedstawiającą falę, które emituje ten czujnik rzekomo, więc to nie jest też takie trudne. Tak mi się wydaje z technicznego punktu widzenia, ale oczywiście ja też nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych żadnych i piłka nożna generalnie jest grą błędów, jak historia jest długa tego sportu, więc po prostu się te błędy zdarzają i nawet taka technologia, a im więcej jest tej technologii, tym więcej jest pola do dyskusji, bo kiedyś byśmy na ten temat nie dyskutowali, bo nie było takiej technologii. Kiedyś nie dyskutowaliśmy o to, czy pół centymetra buta jest przed linią i czy jest spalony. Po prostu technologia, mimo że ma pomagać, to czasami jeszcze powoduje więcej tych pytań.
No tak, plus oczywiście przekaz też telewizyjny, no bo kiedyś nie było oczywiste, że Spider-Cam, prawda, dawał obrazek z nad boiska, ale tak świat poszedł do przodu i też rzeczywiście usłyszałem, że piłka stała się bardzo technologiczna. I takie jedno pojęcie, które mi się uderzyło, że technologia nie usłyszała bicia serca piłki, więc dlatego ten gol nie został anulowany. Natomiast Mundial się jeszcze toczy, za nami wiele godzin transmisji, wiele godzin przed telewizorami, za co naprawdę no, bardzo duże słowa uznania dla całej waszej ekipy. Jak dajecie radę?
No jest to wymagający na pewno turniej i ja nie ukrywam, że jak ten mecz z soboty właśnie na niedzielę Argentyny ze Szwajcarią się skończył, to już tak odetchnąłem z ulgą, że to już ostatni raz, kiedy jest noc zarwana, bo jednak to się daje mocno we znaki i później trzeba odsypiać cały kolejny dzień, więc ten rytm dobowy jest mocno, mocno zaburzony, ale ja z naszej perspektywy telewizji myślę, że naprawdę nie chcę też jeszcze podsumowań robić, bo jeszcze są cztery mecze przed nami, te najważniejsze, ale dotychczas myślę, że idzie to wszystko bardzo, bardzo fajnie, bardzo sprawnie. Przy tej skali na pewno nie da się ustrzec jakichś błędów większych bądź mniejszych. Staramy się na wszystkie reagować od razu. Niektóre oczywiście błędy mogą być z naszej winy, niektóre są niestety też takie, że nie mamy na to wpływu,
A
jak na
jaki był z
przykład.
waszej winy? Jaki już był z waszej
No
winy?
na przykład, nie wiem, czy można mówić o naszej winie, no ale jeżeli nasi komentatorzy pojechali i teraz robią transmisję ze Stanów Zjednoczonych i przykładowo samolot, w którym Jacek Laskowski z Robertem Podolińskim miał 8-godzinne opóźnienie i naprawdę było spore ryzyko, że oni na ten stadion nie dotrą na mecz właśnie Argentyny ze Szwajcarią. Też nie było czasu na to, jak już dojechali na stadion, żeby zrobić odpowiednie testy z ich komentarzem. Przez to na początku było troszeczkę brak synchronizacji, a nie jest to takie proste w czasie transmisji. Trzeba resetować sprzęt i tak dalej, i tak dalej. No i to tego typu rzeczy, to mówię, no, na to nie ma nikt wpływu, tak? Czy na to, że będzie burza, że mecz jest przerwany. Ale oczywiście no, zdarzały się błędy i jeżeli. Ale nie było takich dużych błędów, o których myślę, by całe środowisko i wszyscy kibice rozmawiali.
Przesunięty wręcz mecz, tak, ale to są przepisy bezpieczeństwa, o czym mówiłeś nam przy pierwszym spotkaniu. Te przerwy na nawadnianie, tak już jest, można powiedzieć, przyjęte takie pojęcie, że nie ma dwóch połów piłki nożnej, są cztery kwarty. Telewizja Polska nie daje reklam. My patrzymy na obrazek, kiedy się piłkarze nawadniają, ale wiemy, że w Stanach Zjednoczonych milionowe po prostu apanaże w trakcie tych przerw. Nie macie reklam, bo...
Zmieniliśmy nasze podejście od fazy ćwierćfinałów, te reklamy się pojawiły. Te reklamy się pojawiły. Mogę potwierdzić, że będą już one do finału. Oczywiście decyzja przez biuro reklamy telewizji podjęta była dosłownie 2 dni przed pierwszym meczem ćwierćfinałowym, więc na tych pierwszych meczach była praktycznie jedna reklama. No ale już na tych ostatnich meczach były cztery reklamy.
No
Tam
tak.
też jest mocno ten czas ograniczony, maksymalnie 60 sekund, więc też się spotkałem z głosami kibiców, którzy mówili, a, że coraz więcej ich sprzedajemy. Więcej niż 60 sekund nie jesteśmy w stanie sprzedać, bo na więcej się FIFA nie zgadza, więc w tych 60 sekundach się zamkniemy i chyba te 60 sekund aż tak mocno, że tak powiem, nie jest irytujące i denerwujące, ale ciekawy jestem, jak w ogóle, czy to przyjmie się wszędzie.
Jest.
Być może w ogóle będzie tak, że jednak będziemy grać cztery kwarty. Po prostu będzie mecz przerywany w połowie i będą grane cztery kwarty. Kto wie, na co władze światowej piłki jeszcze wpadną i co nam będą serwować w przyszłości.
No aż takie ingerencja po prostu w tradycję piłki byłaby straszna. Chociaż Diego Maradona podobno w 1994 roku, kiedy został zdyskwalifikowany, on wtedy bardzo dużo miał pretensji do FIFA, ówczesnego szefa Blattera, ale on wtedy podobno powiedział, że zobaczycie jeszcze, że piłka będzie miała cztery kwarty, a nie dwie połowy. Teraz można gdzieś te cytaty znaleźć. Ale Jakubie, chciałbym jeszcze tak, nawiązując do tego, jak macie świetnych gości, jak się dobrze słucha waszych ekspertów, to tylko powiedzieć, że dziś jest taki wyjątkowy dzień, bo w porannym studiu gościem, ekspertem był Dariusz Dudek, a my za chwilę połączymy się z Jerzym Dudkiem. A więc wszystko zostaje w piłkarskiej rodzinie. Takie mam wrażenie.
No, o to chodzi właśnie w tych ekspertach, dobrze tych ekspertów, żeby to jednak były osoby, które mają piłkarskie nazwiska, które mają piłkarskie doświadczenie, bo kto jak kto, to oni grali na Mistrzostwach Świata, czy grali w mecze reprezentacji, grali w swoich klubach, to oni się jednak na tej piłce chyba lepiej znają niż jednak my, którzy sobie o niej rozmawiamy i opowiadamy.
Coś tam się
Oczywiście mamy,
kopaliśmy, ale.
ku temu prawo, oczywiście, bo jak kraj długi i szeroki, na 38 milionów osób każdy zna się na piłce, więc. Ale czasami warto posłuchać właśnie perspektywy byłych piłkarzy, bo na pewno jest ona ciekawa.
Tak, każdy pewnie kopał piłkę, jedni w klubach, a drudzy bardziej się w głowę.
My też
Moja spółka.
kopaliśmy, ale na tyle słabo, że dzisiaj występujemy
No.
w takich rolach.
No niech tak będzie. Dziękuję bardzo za to
Dziękuję.
spotkanie. Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport, był z nami. Jakubie, dziękuję, wszystkiego dobrego.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.